kiedy pielgrzymi rozpoczynają w Jerozolimie drogę krzyżową, to wchodzą przez bramę lwów i udają się na plac biczowania, na plac, który kiedyś był częścią twierdzy Antonia, gdzie Jezus był biczowany. Niemniej droga krzyżowa rozpoczyna się kilkadziesiąt metrów wcześniej. Tam kiedyś była pierwsza stacja, dzisiaj tam jest szkoła koraniczna, dlatego pielgrzymi idą nieco dalej. Ale naprzeciwko tej pierwszej stacji jest kościół świętej Anny. Kościół świętej Anny, który został zbudowany niedaleko sadzawki Betesda. I ten kościół świętej Anny mieści w sobie piwnicę, która jest kaplicą. I według jednej tradycji w tej kaplicy, w tej grocie miała się narodzić Matka Boża, Matka Przenajświętsza. Ta tradycja bierze się z apokryfów i mówi o tym, że Maryja urodziła się w Jerozolimie i ponieważ była bardzo blisko świątyni, od najmłodszych lat w tej świątyni służyła. I to by pokazywało coś bardzo niesamowitego w wierze Matki Bożej. Dzisiaj będzie o Matce Bożej, o Maryi, która spotyka Chrystusa na drodze krzyżowej. Tym czymś jest takie niesamowite przygotowanie na to wszystko, co Chrystus czyni, na to wszystko, co Pan Bóg od niej oczekuje. I myślę, że to jest kluczem do ukazania tej gotowości Matki Bożej do pełnienia woli Ojca, woli Boga Wszechmogącego. Maryja zawsze była blisko Boga. Rodzice dbali o to, żeby Maryja od najmłodszych lat była w świątyni, żeby Pana Boga poznawała. Ona Go poznawała, im bardziej Go poznawała, tym bardziej była otwarta na to wszystko, co Pan Bóg od niej oczekiwał. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy podążyli tropem modlitwy Anioł Pański. Jest to piękna modlitwa, którą odmawiamy bardzo często, pewnie od najmłodszych lat. A myślę, że ta modlitwa doskonale ukazuje nam, co to znaczy wiara. Wiara Matki Bożej z jednej strony, ale też w odniesieniu do każdego i każdej z nas. Bo czym jest wiara? O wierze katechizm Kościoła katolickiego mówi następujące słowa. Wiara jest to odpowiedź Panu Bogu, który objawia się człowiekowi. I popatrzmy na strukturę tej modlitwy, która jest oczywiście wzięta z Pisma Świętego. Dwa pierwsze wezwania są fragmentami Ewangelii Świętego Łukasza ze sceny zwiastowania. Trzecie wezwanie jest fragmentem z początku Ewangelii Świętego Jana. Tak więc jest to jak najbardziej modlitwa biblijna. I zaczyna się ta modlitwa od słów: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Pan Bóg objawia Maryi swoją wolę poprzez anioła. Przychodzi do niej anioł. Zwróćmy uwagę na to, że Maryja ma pewnie około 14 lat. A więc to nie jest kobieta, która już wiele przeżyła, która ma jakieś doświadczenia życiowe. To jest młoda dziewczyna. A mimo wszystko ona była gotowa na przyjęcie woli Bożej. To jest niesamowite. Ona owszem była zaskoczona, bo Pan Bóg nas zaskakuje. My sobie czasami myślimy, że Pan Bóg powinien zrobić to i to w odniesieniu do mojego życia, że ja powinienem tak, a nie inaczej postępować. Ale Pan Bóg zawsze nas zaskakuje. Jak mówi Biblia, moje drogi, mówi Pan Bóg, nie są drogami waszymi, ani myśli moje waszymi myślami. I to trzeba zaakceptować. I Maryja też była zaskoczona, ale nie była przerażona. To jest efekt i skutek tego, że ona od najmłodszych lat była przyjaciółką Pana Boga. Zaprzyjaźniła się z Panem Bogiem od dzieciństwa. I teraz jakie odniesienie do nas? Mianowicie takie, że żeby człowiek odkrył to objawienie, które Pan Bóg mu zsyła, odkrył to, czego Pan Bóg od niego żąda i pragnie, musi się nieustannie na to przygotowywać. To nie jest tak, że my zaczniemy mając lat ileś tam. Przez całe swoje życie, od najmłodszych lat, rodzice muszą pokazywać dzieciom Pana Boga, tak żeby to dziecko, kiedy przyjdzie na nie konkretne życiowe powołanie, było gotowe to powołanie spełnić. Czasami przychodzą młode kobiety, mówią: proszę księdza, mój mąż, niedawno żeśmy się ożenili, mój mąż nie nadaje się na to, żeby być mężem. No a jak ma się nadawać, skoro on połowę swojego życia poświęcił na to, żeby grać w komputer? Kiedy przyszło na niego powołanie, on po prostu nie jest na to gotowy. Matka Przenajświętsza pokazuje nam piękny przykład tej gotowości, kiedy Pan Bóg się objawia, odkrycia Pana Boga, odkrycia Jego woli. I później jest to, co drugie w tej definicji wiary,
Człowiek odpowiada Panu Bogu, który mu się objawia. Zobaczmy, jakie jest drugie wezwanie. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Kiedy wymawiamy to wezwanie, to czasami mamy wyobrażenie Matki Bożej, która tak z rezygnacją, no dobra, ten anioł już przychodzi, to już niech tak będzie, no trudno, co zrobić, Pan Bóg mnie wybrał. To fiat, to jest radosne wykrzyknięcie. Tak, niech nareszcie to się stanie. Żeby to zrozumieć, chciałbym przywołać fragment Magnifikatu, czyli tej modlitwy, którą Maryja wypowiedziała, gdy przyszła do Elżbiety. Ona wtedy, widząc to, co Pan Bóg przygotował, wykrzykuje takie słowa: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Taki sam wydźwięk mają słowa skierowane przez Maryję do anioła. To nie jest takie, no dobrze, skoro Panie Boże mnie wybrałeś, to już nie mam wyjścia, ale to jest radosne tak. Tak, ja jestem służebnicą Pańską, niech mi się stanie według Twego słowa, bo wiem, że to jest dla mnie dobre, wiem, że to jest potrzebne. I teraz, kiedy Maryja odpowiada Panu Bogu, czyli zaczyna z Nim współdziałać, to Słowo Boże, które objawia się w niej, przemienia całe jej życie. Niech mi się stanie według Twego słowa. Maryja nie tylko wtedy odpowiada: tak, Panie Boże, jestem gotowa na to, co dla mnie przeznaczyłeś, jaka jest Twoja wola, pełnić tą Twoją wolę, ale w przeciągu całego jej życia widzimy konsekwencje tej decyzji. Maryja nie jest niestała. Panie Boże, kiedyś się zgodziłem, teraz przychodzą trudności, no wybacz na to, żeśmy się nie umawiali. To Słowo Boże tak przemienia jej życie, że możemy obserwować, jak Maryja pogłębia swoje zaufanie względem Pana Boga, pogłębia swoją wiarę i pięknie z Panem Bogiem współpracuje. Tutaj, żeby to unaocznić, chciałbym przekazać, czy przypomnieć to, o czym mówi tradycja, nazywając to siedmioma boleściami Matki Bożej. Kiedy patrzymy na życie Matki Bożej i widzimy ogromne jej powołanie, największe, jakie tylko może być, bo oto ma stać się i stała się Matką Syna Bożego, to mogłoby nam przyjść na myśl, że teraz jej życie będzie piękne, wspaniałe, Pan Jezus będzie wszystko uzdrawiał, jak ją będą bolały kolana, Pan Jezus dotknie, nie ma problemu, przecież to jest Jego Matka. A tymczasem widzimy te boleści, które są obecne w życiu Matki Bożej. Pierwsza boleść to jest proroctwo Symeona. Kiedy Maryja przynosi Jezusa, Symeon mówi: miecz boleści przeniknie Twe życie. Miecz boleści przeniknie Twe serce, żeby na zewnątrz, na jaw wyszły zamysły serc wielu. Druga boleść to jest ucieczka do Egiptu. Trzecia boleść to jest poszukiwanie Chrystusa, kiedy zgubił się w świątyni jako 12-letni młodzieniec. Czwarta boleść to jest spotkanie z Jezusem na drodze krzyżowej. I tutaj chciałbym ukazać to, co mam na myśli w odniesieniu do pogłębiania się wiary Matki Przenajświętszej. Maryja, tak jak powiedziałem, mogłaby oczekiwać od swojego Syna, że ten coś uczyni. Zresztą taka była pokusa i takie było wołanie i arcykapłanów, i tych, którzy prowadzili Pana Jezusa, i pewnie tłumu: jeżeli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, a Tobie uwierzymy. Czy Maryja nie miała prawa do takiego wołania, kiedy zobaczyła Jezusa, kiedy zobaczyła Jego święte oblicze, kiedy Ten niósł krzyż? Mogła powiedzieć: Jezus, zrób coś, przecież mnie kochasz, przecież jesteś moim Synem. Jezus też miał prawo do tego, żeby coś zrobić w tym momencie, był przecież Bogiem Wszechmogącym. A jednak oboje nie skorzystali z tego prawa. I tutaj popatrzmy, bo Biblia nam pokazuje to, co jest moralnie dobre, to, co jest moralnie złe. A w tym momencie w postaci i w działaniu Matki Przenajświętszej widzimy, że ta granica nie tyle się zaciera, bo Matka Boża nigdy żadnego zła nie uczyniła, ale to, co jest moralnie dobre, zaczyna dążyć do pełni i znika coś, co jest złe, bo Maryja osiąga tą pełnię dobroci, pełnię miłości. Nie korzysta z tego prawa, do którego ma prawo, nie korzysta z tego, żeby powiedzieć Jezusowi: Jezu, chodź, wracamy do Nazaretu, ale całkowicie poddaje swoją wolę woli Bożej i dokonuje się zbawienia. To jest niesamowite. I widzimy, jak ta wiara Matki Bożej, która jest konsekwencją przyjęcia Słowa Bożego, nieustannie wzrasta. Kolejną boleścią jest boleść, kiedy Matka Boża stoi pod krzyżem i patrzy na swojego Syna, który umiera. Wtedy realizuje się to proroctwo Symeona, który powiedział: miecz boleści przeniknie twoje serce. Żeby zrozumieć ból Matki Bożej, to chciałbym odnieść się do pewnego fragmentu ze Starego Testamentu. W zeszłym tygodniu czytaliśmy fragment o tym, jak Abraham miał ofiarować swojego syna Izaaka. Mówiliśmy sobie, że ten Izaak jest typem Chrystusa. Z tym, że Izaak przeżył, baranek został złożony w ofierze, a Chrystus, który został złożony w ofierze, on oddał się całkowicie i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. I kiedy kończy się ta opowieść, obietnicą, którą Pan Bóg daje Abrahamowi, ponieważ uwierzyłeś, twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie, to chwilę później, proszę sobie sprawdzić, na początku 23 rozdziału, jest odniesienie do Sary i pada tam lakonicznie jedno zdanie. Sara zmarła, mając lat 127, nie pamiętam ile. Sara zmarła. Popatrzmy, ona czuła, co się dzieje. Ona wiedziała, jakoś pewnie tak jak matki to wiedzą, że grozi niebezpieczeństwo jej synowi. I ona zaraz później, zobaczmy, Izaak przeżył, Sara zmarła. A pod krzyżem Sara, która jest typem Matki Przenajświętszej, dokonuje się sytuacja odwrotna. To Chrystus umiera, zostaje złożony w ofierze, a Maryja przeżyła. Maryja stoi pod krzyżem. Popatrzmy, tu chcę pokazać, jak wielki musi być ten miecz boleści. Ten miecz boleści, który Sarę powalił. Maryja nosi to w sobie, nosi w sobie ten miecz boleści, patrząc na śmierć swojego syna. Dopełnieniem tego będzie zdjęcie z krzyża, szósta boleść, trzymanie, to co my nazywamy pietą, i złożenie Jezusa do grobu. Jak głęboka musi być wiara Matki Przenajświętszej, żeby w tym momencie nie zdezerterować, nie upaść w rozpacz, nie załamać się. To wszystko jest konsekwencją przyjęcia Słowa Bożego do swojego życia. Idźmy dalej z modlitwą Anioł Pański, bo trzecie wezwanie, które jest fragmentem prologu świętego Jana, mówi o tym, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Popatrzmy, jak pięknie dzieje się wtedy, kiedy człowiek zaczyna współpracować z Bogiem, który mu się objawia. Wtedy to, co było tylko Słowem Bożym, poprzez to Słowo Pan Bóg stworzył niebo, Pan Bóg stworzył ziemię, Pan Bóg stworzył człowieka, staje się ciałem. Dzięki Fiat Maryi Chrystus przychodzi na świat i zamieszkał między nami i przyniósł nam zbawienie. I tak jest w życiu każdego i każdej z nas. Kiedy człowiek odpowie Panu Bogu, który mu się objawia i zacznie z Nim współpracować, to dla drugiego będzie świadkiem Pana Boga. W jaki sposób najlepiej ludzi przyprowadzić do Boga, do odkrycia Jego miłości? Nie poprzez słowa, ale poprzez przykład, że miłość Boża przemienia moje serce, że Słowo Boże działa w moim życiu. I wtedy, kiedy człowiek będzie taką światłością dla innych, naturalne będzie to, że inni będą do niego dążyć, będą go pytać, będą go zaczepiać, czasami będą mu podkładać nogę, ale to wszystko z takiego zafascynowania. Jak on może tak żyć? Co mu daje taką siłę do życia? Co się dzieje w jego życiu, że to życie tak pięknie wygląda? I widzimy to w życiu Matki Przenajświętszej. Ona przemienia rzeczywistość przez to, że stała się, że uwierzyła Panu Bogu, że zaufała Mu bezgranicznie. I teraz na przemianę tej rzeczywistości chciałbym zwrócić uwagę, posługując się przykładem świętego Józefa. Popatrzmy, jak przy Maryi ten święty Józef dojrzewa. Skoro Słowo stało się ciałem i to Słowo zamieszkało pod sercem Matki Bożej, no to Matka Boża jakoś musi to wytłumaczyć Józefowi. I teraz mogłaby powiedzieć tak, przychodząc do Józefa, swojego oblubieńca: słuchaj, Józiu, przyszedł do mnie anioł, teraz ja jestem mądrzejsza, Pan Bóg mnie natchnął, teraz ja będę kierowała naszym domem, ty masz mnie słuchać i wykonywać to, bo ja jestem tą, do której Bóg mówił bezpośrednio przez anioła. Matka Boża tak nie czyni. Matka Boża nie przyjmuje kierowania rodziną, kierowania małżeństwem. Matka Boża zaufała również Józefowi. Mówi mu o całej sytuacji, ale nie każe mu robić tego czy tamtego. Zdaje się na niego, na jego mądrość, na jego serce, na jego miłość. I zobaczmy, Józef sam musi dojść do wszystkiego. On się miota w tym wszystkim, zastanawia się, pyta się sam samego siebie. Matka Boża, zobaczmy, jak mu ufa. Ona mu tak ufa, że nie pokazuje mu drogi, którą ma iść. Mimo tego, że grozi jej ukamienowanie. Ale chce, żeby on sam odkrył tę drogę. I zobaczmy, jak Józef przy niej wzrasta. To on staje się tym mężem, który jest opiekunem Matki Przenajświętszej. Który ją prowadzi. Który kieruje tym małżeństwem, który kieruje tą rodziną. Jak on bardzo musiał rosnąć przy Matce Bożej, a ona mu na to pozwoliła. Ile kobiet dzisiaj przejmuje kierowanie swoimi mężami? Ty nic nie potrafisz, daj spokój, to ja powiem, co jest lepsze. Matka Boża tego nie zrobiła i zobaczcie, jak Józef przy niej wzrastał. Popatrzmy, jakie piękny jest ten moment, kiedy w drugiej boleści Matki Bożej, kiedy uciekają do Egiptu, nagle Józef budzi ją w środku nocy i mówi, wsiadamy na osiołka, wyjeżdżamy. Jakie głębokie zaufanie. Tam nie ma jakiegoś momentu zastanawiania się, co ty mówisz, przecież ja jestem mądrzejsza, bo mi się pokazał anioł. Maryja ufa Józefowi, bo on tak wzrósł, że jest rzeczywiście jej opiekunem. Wsiada, bierze dziecię. Bardzo krótko to relacjonuje Ewangelia świętego Mateusza. Wsiadają na osiołka i po prostu jadą, bo Józef tak powiedział. Popatrzmy jeszcze jedną piękną scenę związaną z Józefem. Kiedy Pan Jezus zgubił się przy tej trzeciej boleści w świątyni w Jerozolimie i odnaleźli Go po 3 dniach, to Matka Boża nie mówi do Jezusa, zobacz, jak ja płakałam, szukałam Cię, Twoja mama. Ona mówi, Ojciec Twój i ja z bólem serca Ciebie szukaliśmy. To jest to odniesienie Matki Przenajświętszej do Józefa. Ona może być Go pewna, bo nie kieruje Jego życiem. Pozwala, żeby to Józef nauczył się tego, jak być opiekunem, jak być odpowiedzialnym. Bo to jest główna cecha mężczyzny. Jeżeli kobiety pozwolą swoim mężom na to, żeby ci mężczyźni stawali się odpowiedzialni, to mogą im ślepo ufać i mogą za nimi iść. Popatrzmy też na ogromną pokorę Matki Bożej w odniesieniu do Jezusa. Maryja nigdy nie nakazuje niczego Jezusowi. Mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu o Piotrze, że w pewnym momencie ten Piotr, kiedy Pan Jezus zaczął objawiać to, że będzie cierpiał, mówi, nie przyjdzie to nigdy na ciebie, my cię obronimy. Jezus wtedy powiedział, zejdź mi z oczu, szatanie. W dosłownym tłumaczeniu to znaczy, stań za mną, bo wyszedłeś przede mnie, chciałeś mnie prowadzić. Maryja nigdy nie wychodzi przed Jezusa. Ona owszem, pokazuje mu na bolączki człowieka, tak jakby chociażby w czasie sceny w Kanie Galilejskiej. Mówi, nie mają już wina. Ale nie dyryguje, nie mówi, co ma robić. Ona pokazuje mu i zdaje się na Jezusa. I widzimy, że to Chrystus decyduje o tym, to Chrystus podejmuje działanie. Maryja jako pokorna służebnica Pańska zawsze stoi z boku. Stoi z boku, podpowiadając, pokazując, będąc wrażliwa na braki człowieka, ale nigdy nie bierze przywództwa, nie przejmuje prowadzenia. Zdaje się na Jezusa. I to jest wiara Matki Przenajświętszej. I teraz, jaki my mamy związek z Matką Bożą? Przede wszystkim możemy ją naśladować w tym takim wielkim zaufaniu do Pana Boga. To jest nasz niedościgniony wzór. Ale z drugiej strony, widząc chociażby po tej scenie z Kany Galilejskiej, jak Maryja doskonale rozumie i wczuwa się w naszą sytuację i wie, czego nam potrzeba, możemy prosić ją o orędownictwo. Bo powróćmy do tej sceny spod krzyża. Kiedy Jezus oddaje swoje życie, Maryja zostaje i ona zostaje dana człowiekowi. W tej pięknej rozmowie ze świętym Janem Jezus mówi, oto matka twoja i jak dodaje święty Jan, ten uczeń, czyli umiłowany uczeń, czyli święty Jan, natychmiast wziął ją do siebie. Możemy wziąć ją do siebie, zaprosić do swojego życia i uciekać się do niej we wszystkich trudnych sytuacjach, które przyjdą na naszą rzeczywistość, we wszystkich problemach, a przede wszystkim w tych problemach, kiedy nie będzie nam dostawało wiary. Módlmy się, by Maryja Niepokalana, która jest doskonałym przykładem relacji człowieka z Panem Bogiem, doskonałym przykładem, jak należy Pana Boga kochać, żeby nami się opiekowała, wypraszała nam Bożą opiekę i tym samym, żeby prowadziła nas do nieba. Kiedyś, jak umrzemy i pójdziemy do nieba, to zobaczymy, jak pięknie spełnia się to z jedno z wezwań litanii loretańskiej. Maryja, która jest bramą do nieba nas prowadzi i tam nas przywita. Amen.